Właśnie usłyszeli Państwo dżingiel Radia MPL, który zwiastuje kolejną audycję. Druga to audycja popandemiczna. Rozkręcamy się powoli, rozkręcamy radio. Do mikrofonu teraz mówi Tomek Kaczmarek, a w studiu jest...
Piotr Milewski, witam serdecznie.
Cześć Piotr, przyjechałeś z Poznania?
Przyjechałem, tak. Bardzo szybko jechałem, wiesz?
Bardzo szybko jechałeś, tak. Przywiozłeś słońce, bo od rana trochę padało. Audycję nagrywamy. Co dzisiaj jest Piotr za dzień?
Piątek chyba.
Piątek, a nasi słuchacze będą mogli
weekendu początek.
Już w weekend, czyli w sobotę. Tak. Pozdrawiamy. Mosinę, Puszczykowo i Luboń w kolejności, jak w naszej nazwie Radia MPL. Gościa mamy, od razu przejdziemy do sedna, żeby nie zanudzać naszych słuchaczy tutaj.
Otóż to.
Przeżyciami, doznaniami, odczuciami atmosferycznymi. Piotr, czy zechcesz przedstawić, czy mi zostawisz tą przyjemność?
Zostawiam tobie, oczywiście.
Dobrze. To dzisiaj będziemy rozmawiać, albo raczej będziemy bardziej słuchać. To będzie główny punkt programu, bo niełatwa to sztuka i o tej sztuce słuchania opowie nam właśnie nasz dzisiejszy gość w osobie pana Krzysztofa Głowackiego. Witamy panie Krzysztofie.
Witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie też.
Bardzo dziękujemy, że zechciał pan w ogóle do nas przyjechać, do naszych słuchaczy, do... No tak, dziękujemy, bo się tutaj zapętliłem, bawiąc się przewodem od słuchawek. Panie Krzysztofie, jak pan to w ogóle wytłumaczy, że prowadzi pan kursy i uczy pan słuchać?
Nie wiem, jak wytłumaczyć, natomiast mam takie poczucie, że tego słuchania gdzieś brakuje. W związku z czym, szukając tego, co mogę robić, szukając trochę, przyglądając się właściwie temu, czego ludzie potrzebują, widziałem, że z tym słuchaniem po prostu jest kiepsko. Że mi samemu czasem to sprawiało trudność, że jak rozmawiałem z moimi klientami, bo zajmuję się prowadzeniem szkoleń właśnie z komunikacji, to widziałem, że często jest tak, że dużo ludzi uczy nas, jak mamy mówić, co mamy mówić, jak opowiadać historię, jak mówić, żeby nas słyszeli, jak mówić, żeby od nas kupowali. Natomiast tak naprawdę często ludzie nie chcą nas słuchać, dopóki sami nie zostaną wysłuchani. Dopiero wtedy, kiedy my ich wysłuchamy, to w nich budzi się taka odpowiedź: no dobrze, to powiedz mi teraz coś o sobie, powiedz mi teraz, czego ty chcesz, powiedz mi, na czym tobie zależy. I tak naprawdę odkryłem chyba w pewnym momencie, że jeśli chcemy, żeby nas słuchano, to najpierw rzeczywiście my musimy wysłuchać.
Słuchamy dalej.
Ja mam pytanie, bo tutaj już mi się parę ich nasuwa, ale może po kolei. Mówi pan, że prowadzi pan szkolenia z komunikacji. To jak to było? W którym momencie szkoleń z komunikacji pojawił się mocno wątek słuchania? Czy on był od początku, od pierwszego szkolenia, które pan poprowadził, udzielił? Jak to było? Kiedy to słuchanie weszło? Czy ono było od początku? Czy zauważył pan taką potrzebę i po jakimś czasie dopiero na to pan położył nacisk?
Położyłem na to nacisk mniej więcej półtora roku temu. Wtedy zacząłem się trochę reklamować.
Dlaczego? Co się stało półtora roku temu?
No właśnie, jak myślę o tym, co się stało półtora roku temu, to mam poczucie, że wtedy odkryłem, że to jest rzeczywiście potrzeba i że można uczyć tylko i wyłącznie tego. Natomiast jak tak śledzę sobie to, czym się zajmowałem przez ostatnie kilka czy kilkanaście lat, to rzeczywiście widzę, że to słuchanie było w moim życiu obecne i że było kilka takich momentów, że w momencie, kiedy ktoś mnie wysłuchał, to bardzo dużo zmieniło w moim życiu. W sensie ja byłem w stanie siebie sam wtedy usłyszeć. Ja byłem w stanie coś bardziej zrozumieć. Ktoś jakby swoim słuchaniem stworzył mi taką przestrzeń, w której ja sam siebie bardziej odnalazłem. I wiem, że to się kończyło bardzo dużą wdzięcznością dla tej osoby. I to było dla mnie coś takiego ważnego, że stwierdziłem, że rzeczywiście jakby chcę to ponieść dalej. Natomiast z drugiej strony ja też miałem takie poczucie i doświadczenie, że w momencie, kiedy ja słuchałem swoich klientów, bo zajmuję się też coachingiem i jakby przychodzą do mnie ludzie, którzy opowiadają mi o różnych rzeczach I ja poprzez słuchanie, poprzez tworzenie im konkretnej przestrzeni na to, żeby zobaczyli gdzieś siebie samych, poprzez zadawanie pytań, widziałem, że oni dochodzą do konkretnych efektów, do konkretnych wniosków, do konkretnych zmian w swoim życiu, gdzieś tam coraz bardziej rozumieją siebie i tak naprawdę nie było w tym jakby dużej mojej roli. Znaczy mam poczucie, że ona trochę była jak taki katalizator, który sprawia, że pewne procesy przychodzą szybciej, że one się po prostu szybciej dzieją. Natomiast to była ich praca. Ja im dałem tylko przestrzeń do tego, żeby zobaczyli, co tak naprawdę chcą, czego w dzisiejszym świecie mam wrażenie o co czasem jest trudno w dzisiejszym świecie.
Ja myślę, że nawet bardzo trudno i pierwszym z brzegu przykładem właśnie jest ten głos, który teraz do Państwa mówi, bo ja mam bardzo duże problemy ze słuchaniem i bardzo się na tym łapię i trochę w ciekawy, fajny moment Pan trafił, ponieważ ja zauważyłem ostatnio, że jest jeszcze bardzo ciekawa sprawa z językiem mówionym i pisanym, to znaczy w języku mówionym zawsze jest mniej lub bardziej przestrzeń na emocjonalność, a w języku pisanym nie. I czasem to powoduje, że mówiąc kolokwialnie, żeby dojść do porozumienia z osobą, w którą jesteśmy, nie mówię w konflikcie, ale w dużym nieporozumieniu, lepiej jest się spisać niż zgadać. To daje taką fajną przestrzeń w momencie, kiedy emocjonalność przeszkadza w porozumieniu. To jest, i to jest też takie troszeczkę na nowoczesną modłę słuchanie, bo wtedy się coś bardzo ciekawego dzieje, ale to tak pozwoliłem sobie wpleść, ponieważ to mam wrażenie, że to się też troszeczkę łączy i zgodzę się z Panem całkowicie, że kiedy się naprawdę rozpoczyna słuchanie jeden człowiek drugiego, to działa to bardzo oświecająco i terapeutycznie.
Tak, choć jednocześnie mam poczucie, że te emocje są bardzo potrzebne w tym słuchaniu i w tej komunikacji. Mhm. I uśmiecham się trochę, bo kiedy piszę gdzieś na jakimś komunikatorze z moją żoną na przykład.
Mhm. Otóż to.
I nie używam emotikonek, to ona często pyta, czy wszystko u mnie okej.
Tak. Tak, czy jesteś smutny? Coś
tak,
się stało?
Tak, coś się stało. Właśnie. Ewentualnie jeszcze ta słynna kropka na końcu zdania, które jest tak z kropką albo nie z kropką i to jest taka emfaza w tych emocjach i my szukamy chyba takich sposobów na to, żeby nawet kiedy piszemy, te emocje zawrzeć. I to jakby jest jeden taki wątek, ale drugi jest taki, że rzeczywiście w takiej komunikacji już face to face, twarzą w twarz, kiedy te emocje pomiędzy nami są, to one rzeczywiście mogą przeszkadzać. I właściwie jedną z takich podstawowych rzeczy, jakiej uczę, to jest właśnie to, żeby dotrzeć do tego, co za tymi emocjami stoi, żeby być w stanie opanować swoje emocje, kiedy ktoś nam coś powie, takiego, co nas gdzieś tam zapali, i być w stanie przejść od tych naszych emocji do emocji, które są w drugiej osobie i zobaczyć, co tak naprawdę za nimi stoi. Bo my reagujemy emocjonalnie przede wszystkim wtedy, jeśli nie nawet tylko wtedy, kiedy coś jest dla nas ważnego. Nie reagujemy emocjonalnie na sytuacje, które nie są dla nas ważne. W związku z czym to samo już jest takim sygnałem, że jeśli te emocje w naszym rozmówcy się pojawiają, to tam coś ważnego się dzieje. I my możemy albo te emocje przyjąć, ulec im, albo możemy sięgnąć i zobaczyć, okej, skoro się wkurzasz, skoro się denerwujesz, skoro jesteś zły, zła, to w takim razie prawdopodobnie coś ważnego tam się dzieje. Pytanie co?
A jeśli się temu przyjrzymy dobrze, ale to już właśnie troszeczkę z tej emocjonalności trzeba się wyłączyć, troszeczkę się zdystansować do niej i wtedy jest szansa na to, żeby się przyjrzeć, ponieważ uważam, że proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, że możemy się bardzo pomylić, ponieważ pod czyjąś złością w naszym kierunku może się chować lęk, niepewność, złość, my tego nie wiemy. Tak. Ta emocja jest fasadą do tego, co się dzieje naprawdę. Jaka tam jest obawa? O co dokładnie chodzi? Jaki jest tego mechanizm, prawda?
No dokładnie. I tam zazwyczaj są jakieś niezaspokojone potrzeby. Nie? Gdzieś pod tymi wszystkimi tak zwanymi negatywnymi emocjami, bo jakby nie ma pozytywnych, negatywnych, ale są te, które trudniej nam czasem przeżywać, zazwyczaj jest jakaś niezaspokojona potrzeba. No i pytanie właśnie, co to konkretnie jest?
I to jest bardzo ważne, uważam, że to jest bardzo ważny moment, ponieważ ta taka zbyt gwałtowna emocjonalność tej komunikacji może po prostu zasłonić prawdę.
Trochę tak jest.
Tomasz?
Ja przypomnę, że rozmawiamy z panem Krzysztofem Głowackim, który prowadzi szkołę?
Szkolenia, bo
szkolenia, sztuka słuchania, taką mają nazwę. I staramy się w dzisiejszej audycji zrozumieć, jak słuchać. O emocjach rozmawialiśmy, że to one blokują nam możliwość słuchania, utrudniają nam słuchanie.
Czasami utrudniają, tak myślę.
Czy kluczem zatem do słuchania jest w jakiś sposób kontrolowanie albo ograniczanie swojej emocjonalności?
Bardziej myślę, że kluczem do słuchania jest z jednej strony zrozumienie tego, co się za tymi emocjami kryje, z drugiej strony ciekawość, taka postawa ciekawości, co się kryje za emocjami tej drugiej osoby. I zobaczcie, panowie, że nie jesteśmy w stanie jednocześnie być kogoś ciekawi i się na niego wkurzać. Nie? Jakby nie jesteśmy w stanie.
Właśnie tak spróbowałem sobie wyobrazić. Tak, nie jest to możliwe.
Tak. I teraz pytanie, czy jesteśmy z kolei w stanie w momencie, kiedy te emocje się pojawiają, zamienić to wkurzenie, to, że ktoś nam o czymś powiedział, nie? Nie wiem, przyszedłem zmęczony do domu i żona mi powiedziała, znowu czegoś nie zrobiłeś. Nie? I teraz pytanie, czy ja jestem w stanie zamienić tą złość, która być może się we mnie pojawia, że ja jestem po tej pracy zmęczony, na ciekawość, okej, dlaczego to jest dla ciebie ważne, nie? Jakby czemu akurat o tym mi teraz mówisz? Czemu to dla ciebie jest tak istotne?
I okazuje się, że za tym się coś kryje jednak.
I prawdopodobnie za tym się coś kryje, tak. Mhm. Znaczy zawsze się coś za tym kryje, nie? Jeśli to przychodzi, to zazwyczaj tak będzie. I to nie tylko właściwie w kontakcie z bliskimi, chociaż mam poczucie, że to słuchanie z bliskich dla mnie przynajmniej jest najważniejsze, ale to jest też kwestia słuchania na przykład klientów, współpracowników. Myślę sobie, że najlepiej pamiętam tych sprzedawców na przykład, nie? Czy tych moich właśnie ludzi, z którymi gdzieś tam wchodzę w jakieś biznesowe interakcje, którzy byli w stanie mnie wysłuchać, którzy dali mi swoją uwagę i spytali, chcieli dowiedzieć się, co tak naprawdę dla ciebie jest ważnego, nie? I to jest taka wartość, którą rzeczywiście możemy ludziom dać i ona nas nic finansowo nie kosztuje. Czasem rzeczywiście może nas kosztować w kontekście takim emocjonalnym, bo mam poczucie, że słuchanie często bywa ciężką pracą i to nie jest łatwe i najpierw musimy mieć taki wewnętrzny spokój, ale to jest bardzo duża wartość, którą możemy innym dać i ona myślę, że jest mocno deficytowa, w związku z czym jeśli ktoś chce się tego słuchania nauczyć i je wykorzystywać, to sam na tym może bardzo dużo zyskać.
Pan umie słuchać. Panie Krzysztofie.
Cały czas się uczę, ale myślę, że tak, myślę, że umiem.
Jakie jest źródło pana wiedzy? Gdzie można, bo o mówieniu to pewnie jest sporo książek, w jaki sposób mówić, żeby
oj,
nas
tak
słuchano, ale gdzie szukać tej wiedzy, oczywiście, albo może tak, gdzie pan szuka tej wiedzy, żeby właśnie uczyć się słuchać?
Ja tą wiedzę czerpię z jednej strony z doświadczeń, w sensie mam, myślę, że taką umiejętność i zdolność czerpania wiedzy z różnych miejsc i składania ją gdzieś do kupy i jakby takiego łączenia różnych kropek, żeby to stworzyło jakąś całą historię. W związku z czym dla mnie takimi źródłami, które mam poczucie są bardzo cenne, jest po pierwsze tak zwane porozumienie bez przemocy. To jest taka idea, filozofia trochę.
Znam właśnie.
Tak, i tam jest bardzo dużo o tym, czym tak naprawdę są potrzeby, jakby jakie mamy strategie zaspokajania tych potrzeb, jak reagować na emocje, co za tymi emocjami stoi, jak dotrzeć do sedna. I to jest dla mnie bardzo cenne i mam wrażenie, że wręcz jedno z najważniejszych moich źródeł. Druga rzecz i tutaj też mam poczucie, że mi studia bardzo dużo dały. Ja jestem psychologiem z wykształcenia i psychologia poznawcza, która mówi o różnych takich właśnie procesach naszych myślowych, co się dzieje w naszym mózgu, w naszej głowie w momencie, kiedy my albo czytamy, albo słuchamy, to też mam poczucie, że jest bardzo cenne. Ja bardzo dużo nauczyłem się tak naprawdę słuchania od moich dzieci. I tutaj, kiedy mam ich teraz trójkę, kiedy mój syn, który teraz ma 6 lat, był mniej więcej w wieku 8-9 miesięcy, moja żona wróciła na etat, a ja zostałem z Jankiem sam w domu. I to była dla mnie bardzo duża szkoła docierania do tego, czego ten mały chłopiec potrzebuje tak naprawdę. Ja z którym nie mogę się jeszcze komunikować tak, jak teraz rozmawiamy, natomiast on już gdzieś tam o swoich potrzebach mówił, pokazywał. I teraz znowu mam syna, który ma niecały rok i znowu mam poczucie, że to się na nowo pojawia, że jakby on rzeczywiście mnie dużo uczy.
Ale już jest doświadczenie.
Już jest jakieś doświadczenie, tak? Już mniej więcej potrafię odróżnić jego różne dźwięki, ale to cały czas jest takie doszukiwanie się tego, co stoi za poszczególnymi, nie wiem, gestami, emocjami, bo przede wszystkim te emocje gdzieś tam się pojawiają.
A jak przebiega, czy starsze dzieci też umożliwiają naukę słuchania rodzicom?
Na pewno umożliwiają taką umiejętność panowania nad własnymi emocjami w momencie, kiedy ich emocje się włączają. Nie? I rzeczywiście taką umiejętność tego, że jeśli, no nie wiem, ręcznik wisi nie na tym wieszaku, to wtedy taką umiejętność zobaczenia, że dla niego czy dla niej to jest rzeczywiście ważne. Nie? Czy jeśli jest nie ten jogurcik, to jakby są takie, no, takie drobne rzeczy, ale myślę, że większość rodziców może tutaj powiedzieć, że to rzeczywiście bywa tak, że trzeba naprawdę dużych umiejętności panowania nad własnymi emocjami, żeby one się nie udzieliły i żeby być w stanie dotrzeć do tego, no, co tak naprawdę jest dla tych dzieci ważne.
Czyli z tego, co usłyszałem, to rodzina jest takim trochę poligonem doświadczalnym dla pana.
Dla mnie trochę tak, chociaż ja mam poczucie, że większość spotkań z ludźmi jest tak naprawdę okazją do tego, żeby trochę się uczyć słuchania, trochę zapanować też nad swoją potrzebą bycia wysłuchanym, bo to jest też coś, co myślę, że jest istotne, że w nas ta potrzeba jest i teraz jakby my możemy ją wstrzymać, natomiast w pewnym momencie okaże się, że to takie ssanie wewnątrz nas, to takie pragnienie bycia wysłuchanym będzie rzeczywiście bardzo duże i myślę, że też, że istotne jest to, żeby tak naprawdę mieć kogoś, być z kimś w takiej relacji, no kto rzeczywiście też nas wysłucha.
Ja mam pytanie, troszeczkę pan tu już uprzedza jakby moje pytania, ale czy dzieje się tak, że jeśli jest pan w przypadkowym miejscu jakimś, albo choć trochę przypadkowym, gdzie jest większa ilość osób, no teraz to trochę trudno o to, ale czy to już jest na tym etapie, że zasłuchując czyjeś rozmowy czy jakieś grupy ludzi, już słyszy pan, gdzie to słuchanie między ludźmi bardziej jest, a bardziej go nie ma? Czy to z doświadczenia już wynika i już się dzieje u pana?
Myślę, że tak. Myślę, że, no, że to widać jakby na poziomie komunikacji między ludźmi, że oni albo łapią taką łączność między sobą i tam jest wymiana tego słuchania wzajemna taka, bo myślę, że to jest coś, co w takiej normalnej komunikacji jest. Natomiast to jest też pytanie o poziom rozmowy. Nie? Czy my rozmawiamy o pogodzie, czy my rozmawiamy o wakacjach, które były albo które miały być, a ich nie będzie. Czy rozmawiamy o tym, co tak naprawdę to dla nas znaczy. Nie? I znowu, wracając do tematu dzieci, pytanie, czy to, że nie ma tego jogurtu z rana, to jest tylko chodzi o jogurt, czy o coś więcej. Nie? I tutaj mam wrażenie, że ten poziom rozmowy jest dość istotny, że my rzeczywiście możemy tą rozmowę odbywać na takim poziomie bardzo rzeczowym, a możemy odbywać ją na poziomie tego, co to dla nas znaczy. Mm-hmm.
Stricte sztuką słuchania zajmuje się pan od 1,5 roku.
Od 1,5 roku prowadzę warsztaty czy szkolenia związane ewidentnie z tym, w sensie rzeczywiście pod taką marką. Jak macie państwo ochotę zajrzeć na sztukasłuchania.pl, to
już
zapraszam
tak
serdecznie.
Mhm.
Tak, to właśnie
słuchacze
tam
zapraszamy.
Sztukasłuchania.pl.
Sztukasłuchania.pl. Proszę bardzo zaglądać, bo warto.
Tak, to jakby od tego czasu coś takiego robię. No i znowu, biznesowo miałem po prostu poczucie, że ludzie zaczynają tego potrzebować, nie? Że to jest taki trochę wyróżnik na rynku. A myślę, że te tematy gdzieś tam wcześniej też się pojawiły. Bo oprócz tego, że ja jakby sam jestem coachem, to zdarzało mi się prowadzić kursy dla coachów i to jest też bardzo istotne, w związku z czym to doświadczenie pewnie sięga z 5-6 lat.
To jest fascynujące, co pan mówi w tej chwili, ponieważ mi się do tego momentu wydawało i do tej audycji, że jeżeli się rzeczonym tutaj coachom prowadzi szkolenia, to nie za bardzo oni są zainteresowani tematem słuchania, tylko bardziej mówienia. To jest jakaś fantastycznie optymistyczna wiadomość, naprawdę.
Tak, to coaching w ogóle mam wrażenie, że jest często nie do końca zrozumiany tak powszechnie, myślę, że tam rzeczywiście dużo bardziej chodzi o słuchanie, chodzi o zadawanie pytań. Chodzi też tak naprawdę o słuchanie nie dla siebie, nie po to, żeby zaspokoić własną ciekawość, ale o słuchanie dla tej drugiej osoby. I to też myślę, że dużo zmienia, że możemy mieć takie nastawienie, żebyśmy to my zyskali pewne informacje, żebyśmy to my czegoś się dowiedzieli, a możemy mieć taką intencję, żeby słuchać w taki sposób, żeby to ktoś inny się czegoś więcej dowiedział.
A ja mam pytanie jeszcze bo to bardzo interesujący moment, ten półtora roku temu, kiedy to się tak naprawdę zaczęło. Czy to ludzie bardziej do pana przyszli i powiedzieli, my chcemy się nauczyć słuchać, czy pan im uświadomił, że oni tej nauki słuchania potrzebują? Jak to było? Bo to jest ciekawe i ważne. Oni sami przyszli, czy pan im po prostu powiedział, wiecie co, wypadałoby, żebyście się nauczyli słuchać i ja wam w tym pomogę?
Myślę, że to jest taka umiejętność, której bez uświadomienia sobie, że tego potrzebujemy, ludzie tego nie będą chcieli, nie? To znaczy trzeba sobie uzmysłowić i w ogóle zapytać się, czy ja tego potrzebuję, nie? Czy to słuchanie do czegoś mi się może przydać z jednej strony, ale z drugiej strony, czy nie jest czasem tak, że tego mojego słuchania brakuje na przykład moim bliskim. I trochę mam poczucie, że było i tak, że spotykałem ludzi, którzy jak mówiłem im, wiesz co, czym się zajmujesz? Mówię, no ja uczę słuchania. O, to ciekawe, powiedz coś więcej. I wtedy łatwo było o tym powiedzieć. A bywali też tacy, którzy jakby od razu przychodzili, mówili, no ja mam z tym problem, nie? Ja tego rzeczywiście potrzebuję.
Czy zna pan osobę, która nie ma z tym problemu?
Ze słuchaniem?
Tak, że nie ma w ogóle problemu ze słuchaniem. Jest w tym fantastyczna.
Jak słyszymy, rynek jest ogromny dla pana Krzysztofa, więc może pomocnicze pytanie i następne. Czy ma pan jakąś konkurencję w ogóle?
Tak, mam wrażenie, że znaczy konkurencja, rynek jest o tyle duży, że mam poczucie, że to też nie jest tak, że my stanowimy konkurencję. Znam parę osób, które tego słuchania rzeczywiście uczą w różnych kontekstach, w różny sposób i jakby szukają własnych dróg trochę, nie? Mówią o różnych, no na różne sposoby po prostu w kontekście tego słuchania. I jeszcze wrócę do tego, czy znam osoby, które nie mają problemu ze słuchaniem.
Bardzo proszę.
Ja nie wiem, czy do końca to jest kwestia problemu. W sensie nie wiem, czy tutaj można mówić o problemie ze słuchania. Ja znam dużo osób, które potrafią słuchać. Natomiast myślę sobie, że to słuchanie jest też czymś, co wymaga pewnego wysiłku. Słuchanie na takim poziomie dla kogoś, a nie dla siebie jest jakby czymś, co wymaga pewnego wysiłku i nie da się na wysokim, jakby na takim głębokim poziomie słuchać przez cały czas. Trzeba też trochę czasem zluzować, czasem bo to po prostu jest wyczerpujące na poziomie właśnie poznawczym. Nie? I teraz myślę, że są tacy ludzie i takich znam rzeczywiście, którzy potrafią to robić bardzo dobrze. Natomiast nie ma chyba i nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe, żeby ktoś słuchał na takim samym poziomie intensywności przez cały czas. Myślę, że to nie byłoby wręcz zdrowe.
Ale można to wyćwiczyć i stawać się coraz lepszym w słuchaniu.
Tak, myślę, że to jest umiejętność, którą rzeczywiście można wyćwiczyć i jeśli komuś na tym zależy, to jest do zrobienia.
Czy opłaca się inwestować w naukę słuchania?
Są takie rzeczy, które warto i takie, które się opłacają. Myślę, że słuchanie jest jakby jedną z takich rzeczy, które zarówno warto, jak i się opłacają. Biznesowo ja mam poczucie, że mówię tak trochę, bo w dużej mierze pracuję właśnie z takimi ludźmi, że to jest umiejętność, która bardzo dużo daje, która jest niedoceniana, ale która może stanowić o jakby takiej bardzo silnej przewadze w kontakcie z ludźmi. Słuchanie po prostu buduje zaufanie. Znaczy my ufamy ludziom, którzy nas słuchają, bo wtedy mamy poczucie, że oni nas rozumieją, że oni jakby są po naszej stronie. W związku z czym pod tym kątem się opłaca. Natomiast czy warto? Na pewno znowu myślę o swoich dzieciach, o swojej żonie. Nie chciałbym przegapić ważnych momentów w ich życiu. Nie chciałbym, żeby było tak, że mój syn czy moja córka przyjdzie i powie, tato, potrzebuję z tobą pogadać, a ja to przegapię. Ja nie będę w stanie wychwycić, że tam coś ważnego się dzieje, że coś się będzie działo ważnego w ich życiu, a ja tego nie zauważę.
Czyli dzięki umiejętności słuchania buduje pan relacje. Tak, pytanie chciałem zadać, które mi czmychnęło.
To zaraz ci przyczmychnie z powrotem, a w tym czasie...
Muzyki nie puścimy,
bo
nie możemy.
Natomiast ja tak tutaj słuchając pana, jeśli można to nazwać słuchaniem, to już pan bardziej oceni, na ile mi to idzie. Jako specjalista czuję, że tak wszystko sobie układając tego, co pan do tej pory powiedział, że im bardziej powszechna będzie ta nauka słuchania, czyli im bardziej ludzie się tym zainteresują, to może doprowadzić do takiego pozytywnego wywrotu w ogóle w komunikacji między ludźmi i może tak wiele spraw pozałatwiać, że nie zdajemy sobie sprawy z tego na początku.
Tak.
Zgadza się pan ze mną, czy mylę
się? Bardzo się zgadzam. Ja jestem jakby... Tak, mam poczucie, że słuchając jesteśmy w stanie zmienić świat, nawet jeśli to nie będzie cały świat.
Bałem się to powiedzieć.
Tak, to będzie świat osoby, którą wysłuchamy.
Właśnie, że bo ja na to tak pozwoliłem sobie spojrzeć bardzo tak daleko, nie tylko tydzień do przodu. I jak wybudowałem sobie taką daleką perspektywę przy coraz większej ilości ludzi, którzy potrafią słuchać, piękne rzeczy z tego mogą wyrosnąć.
Ja myślę sobie czasem o politykach i jakby widzę poziom słuchania w czasie dyskusji, no to tam jest często tak, że...
2%.
Nie wiem ile procent, natomiast jakby tam jest przekrzykiwanie się takie, że rzeczywiście ludzie nie słuchają, tylko są nastawieni na to, żeby... coraz więcej mówić, coraz więcej jakby zajmować czasu antenowego, ale gdybyśmy się wsłuchali to, co nasi przeciwnicy polityczni mówią, gdybyśmy byli w stanie dotrzeć do tego, na czym im zależy, to często odkrylibyśmy tak naprawdę, że zależy nam na tym samym, tylko mamy różne drogi dojścia do tego. I myślę, że jeśli do tego byśmy doszli, to byłoby zupełnie inna jakość rozmów, zupełnie inna jakość relacji społecznych po prostu.
I teraz jeśli do tego dołożymy jeszcze, bo nadmienił tutaj pan, wspomniał o polityce, nas wszystkich mniej lub bardziej zwykłych ludzi, to ja zauważam coś takiego, że to wspomniane przez pana przekrzykiwanie jest całkiem lubianym materiałem do słuchania. Słuchacze radia, wszelkiego rodzaju oglądacze telewizji i tak dalej, że to jest fajne, ale dlaczego? No bo tam jest ten żywioł, temperament, jest emocja, a jeśli by poprosić tego słuchającego, żeby on odpowiedział nam, zastanowił się, co tak naprawdę tam było w tej treści, co ci się podobało lub nie, no to już trochę problem, bo tam prym wiedzie ten żywioł, tak, ta walka, która jest, a treść jakoś tak na dalszym planie, takie mam wrażenie, prawda?
Trochę niestety chyba tak.
Ale jak sobie poradzić, kiedy... Nasz rozmówca mówi i mówi i mówi i nudno mówi. Jak go słuchać? Taka kiedyś... drobna chociaż wskazówka, jak wytrzymać?
Kiedyś przeczytałem takie fajne zdanie, że jakby w każdym człowieku musi być coś interesującego, nie? I wydaje mi się, że wtedy rzeczywiście to włączenie ciekawości i spytanie się, kurczę, dlaczego dla tego człowieka te nudne rzeczy są interesujące? Nie? I teraz... Ja czasem uczę takiego taką metaforą pewnego reflektora jakby takiego scenicznego, punktowego, którym możemy wziąć i skierować naszą uwagę na konkretne rzeczy. I teraz jeśli ktoś tam opowiada o swoich wakacjach gdzieś tam w jakimś miejscu i opowiada o kolejnych dniach, to pytanie, co dla nas może być w tym interesującego? Może być interesujące to, dlaczego to dla niego jest ważne. I możemy wziąć jakimś swoim pytaniem, spytać, ok, już słyszę jakby w jakich miejscach byłeś, ale powiedz mi, co dla ciebie w tym wszystkim było najważniejszego? Co dla ciebie było jakby taką esencją? Czego nie chciałbyś zapomnieć? I wtedy ci ludzie zazwyczaj będą musieli się zastanowić, zatrzymać, sięgnąć gdzieś do czegoś, co jest w głębi, do czegoś, co w ich życiu będzie rzeczywiście wartościowe, co będzie ważne i dotkną tak naprawdę rzeczy, które w jakiś sposób też nas będą obchodzić. Nie będą nas zarzucać kolejnymi faktami, ale dojdą do tego, co te fakty dla nich znaczą. I jesteśmy w stanie pewnie dokopać się do tego, co rzeczywiście w nich jest takiego interesującego. I to taka jedna myśl. Natomiast druga myśl jest taka, że często ludzie, którzy w taki sposób właśnie mówią, to są ludzie, których przez długi czas nikt nie słuchał. I oni tą potrzebę mają po prostu bardzo, bardzo niezaspokojoną. I znowu, jeśli oni nas zarzucają takimi opowieściami, tekstami, no to częsta reakcja nasza jest taka, że nie do końca chcemy ich słuchać, ponieważ to jest nudne, nie? I w tym samym wzmacniamy ich poczucie bycia niewysłuchanym.
To jak wyjść z takiego pata?
Pytać o to, co to znaczy, a nie o to, co się działo. Nie? Pytać, dlaczego to dla ciebie jest interesujące. Wsłuchiwać się w historię. Pytać, co było, co jest jakby ich celem, co jest marzeniem. Wsłuchiwać się w to, co jest dla nich, nie wiem, jakąś przeszkodą, trudnością, wsłuchiwać się w to, no właśnie, za czym tęsknią, coś, co jest ich takim wewnętrznym światem.
I jeszcze jedna fantastyczna rzecz się w tym momencie dzieje. Oprócz tego wszystkiego, co pan teraz powiedział, to my zwyczajnie naszego rozmówcę możemy dobrze poznać. Cały czas go poznajemy. Poznajemy i poznajemy. I chcemy słyszeć, co jest dla niego ważne, dlaczego to było ważne i tak naprawdę dowiadujemy się, kim on jest, bo może się okazać, że nie znaliśmy do tej pory osoby, którą już znamy 7 lat.
Tak, i my też dajemy, dając mu swoją uwagę, my sprawiamy, że ta osoba czuje się ważna.
I to jest też bardzo istotny moment. Oj, dużo, dużo mądrości tu wypłynęło w naszym radio. Takie mam wrażenie. Jak ty myślisz, Tomasz?
Ja staram sobie wyobrazić mistrza słuchania. Jak taki mistrz, czy taki mistrz słuchania po prostu nic nie mówi?
Nie, myślę, że nie. Myślę, że to nie jest tak, że on nic nie mówi, ale on rzeczywiście wchodzi w opowieść.
Jak jest ten najwyższy poziom?
Level.
Tak, najwyższy level w sztuce słuchania.
Nie wiem. Nie wiem. Myślę, że to nie do końca levelami można określać. Nie? Natomiast ja mam poczucie, przypominam sobie twarz osoby, która, od której ja tego słuchania czasem doświadczałem kiedyś, chyba po raz pierwszy w życiu, kiedy jakby dla mnie to było tak istotne i mam poczucie, że w oczach tej osoby widać było zaciekawienie, widać było empatię, widać było, że ona odzwierciedla moje emocje, w sensie kiedy ja mówiłem o jakimś moim trudnym okresie, o jakimś bólu, o jakiejś radości, to ona czuła to razem ze mną. Była w stanie sobie pozwolić na to, żeby wejść do mojego świata. Nie? I rzeczywiście wtedy miałem takie poczucie, że kiedy mam koło siebie kogoś, kto w taki sposób słucha, to też jestem w stanie bardziej się spotkać z sobą. Że to było naprawdę transformujące doświadczenie. I to jest dla mnie w słuchaniu niesamowite.
Samo dobro.
A przechodząc trochę na ziemię, to na ten biznesowy poziom, jak wygląda ta relacja z klientem? Przychodzi do pana klient, może to jest moje odczucie takie, ale czy tak czasem nie jest, że przychodzi i mówi tak, mam tutaj problemy takie w biznesie, chciałbym być lepszy, lepiej słuchać klientów, proszę mi pomóc, a później się kończy rozmowa na tym, no ta żona, jak jej słuchać? Czy tak jest, czy tak nie jest?
Czasem tak jest, czasem rzeczywiście dochodzimy do tego, co ważne, bo myślę, że za każdym razem, kiedy spotykamy człowieka i wchodzimy z nim w jakiś dialog, to zadajemy my jemu, on nam, takie pytanie, czy mogę ci zaufać? I sprawdzamy to sobie, nie? Sprawdzamy, na ile mogę. I mówienie o biznesie, mówienie o rzeczach, które są związane z tym, co robimy zawodowo, jest takim płytkim poziomem zaufania. Nie? Natomiast pytanie, jeśli chcemy wejść głębiej, jeśli chcemy wejść w to, co naprawdę dla nas jest ważne, to musimy wiedzieć, musimy mieć taką pewność, że temu komuś rzeczywiście będziemy musieli, mogli zaufać. I sprawdzamy to zazwyczaj na płytszym poziomie. Nie? Czyli właśnie na poziomie trochę biznesu, nie wiem, pogody, polityki, czegokolwiek innego. Czy w momencie, kiedy powiem coś, co będzie kontrowersyjne, to ten ktoś dalej mnie będzie słuchał, czy będzie chciał, czy będzie mnie akceptował, nie? Czy będzie, czy dla niego dalej będę interesujący,
czy nie jeśli będę. No właśnie, czy nie będzie to, przepraszam, o, to jest nieumiejętność słuchania w moim wykonaniu, bo...
Nie, jak ktoś nudzi, to można mu przerywać.
Tak? Nie, nie, właśnie nie, tylko że to jest odwrotnie, widzi pan, to jest tak ciekawy wątek, że już się boję, że za chwilę go stracę, zgubię. Mhm. No i właśnie go zgubiłem, ale zaraz sobie przypomnę, bo w tej chwili mi uleciał.
Rozmawiamy z panem Krzysztofem Głowackim, sztukasłuchania.pl. Uczymy się słuchać. To chyba, jak pan sądzi, czy to jest przydatna umiejętność w radiu, czy tu trzeba raczej mówić, 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 a to tam z drugiej strony tego mikrofonu mają nas słuchać?
I właśnie, to ja zrobiłem taką pauzę trochę specjalnie po to, żeby to napięcie trochę zbudować, żeby ono było. Nie? I mam wrażenie, że taka chwila ciszy, ona sprawia, że ta uwaga się skupia, że ten taki moment, kiedy nikt nic nie mówi, to jest moment, kiedy skupiamy uwagę. I myślę, że tutaj jedno i drugie jest potrzebne. Znaczy, jeśli my potrafimy zadać odpowiednie pytanie, potrafimy odpowiednio coś powiedzieć, to tą uwagę będziemy skupiać. Natomiast jeśli damy komuś przestrzeń, na początku zawsze jest tak, że ludzie mówią to, co wiedzą. Nie? Dopiero w momencie, kiedy my damy im taką przestrzeń, zostawimy im chwilę ciszy, to oni będą dochodzić do czegoś głębiej. I pytanie też, no, czego my chcemy w tym radiu usłyszeć, czy co chcemy tym radiem przekazać, nie? Czy znowu poziom faktów, czy poziom znaczeń tego, co gdzieś jest głęboko. Ale ja radiowcem nie jestem, w związku z czym trudno mi tutaj jakoś...
No tak, czy my jesteśmy radiowcami, Piotr, to też nie
To jest
nie
też
wiem.
Bardzo wątpliwa sprawa, ale to bardzo mi znowuż pytanie. Mnie zaciekawił poziom znaczeń, bo to jest niezwykle ważne. Czy to ma być... Tak jak nasz szanowny gość tutaj zauważył, zestaw informacji, tak jak w radiu publicznym są wiadomości, tak? Po prostu to są gołe wiadomości, czy jakie one mają znaczenie. Ja myślę, że to, jakie mają znaczenie, jest w większości mediów bardzo pomijane też, a to jest bardzo ważne. Jakie to ma znaczenie, co się wydarzyło? Wiadomo, że nie chodzi o jakąś drobną sprawę, że chociaż ta drobna sprawa, jak się w nią wgłębić, to też może mieć większe znaczenie. Czyli jednak to znaczenie jest bardzo ważne. A mi dzięki pańskiej chwili ciszy przypomniało się pytanie, które chciałem zadać o rozmowie dwóch osób. Jeżeli powiem coś kontrowersyjnego w rozmowie, coś takiego było, czy ktoś dalej mnie chcę słuchać. No i uważam, że jeżeli jest ciekawy mnie, to będzie mnie dalej słuchał, że jakby ten moment takiego emocjonalnego, o, tego się nie spodziewałem, przejdzie dalej, no to już oznacza tylko dobre rzeczy, że kompletnie się nie było to spodziewane z mojej strony, ale na tym się ta rozmowa nie zakończyła, bo drugą stronę zainteresowało to, dlaczego ja stwierdziłem albo powiedziałem coś, czego ona kompletnie się nie spodziewała. I to jest dobra wróżba chyba.
Tak, i mam poczucie, że wtedy rzeczywiście czujemy się zrozumiani. Nie? Czujemy, że ktoś no, nie chce nas tylko przeciągnąć na swoją stronę, ale rzeczywiście chce się czuć zrozumiany. Ja pamiętam takie ćwiczenie gdzieś kilka, już pewnie nawet ponad rok temu miałem na szkoleniu. Trafiło mi się w ogóle niesamowicie ciekawe szkolenie, dlatego że miałem tam samych mężczyzn. I w pewnym momencie jedno z takich ćwiczeń, które czasem zadaję na tym szkoleniu, to jest takie ćwiczenie mówiące o tym, że weźmy jakąś kontrowersyjną sprawę i dobierzmy się w parę w taki sposób, żebyśmy się rzeczywiście różnili. No i ci panowie na początku mówili, nie do końca wiem, jak to zrobić, może byś nam to pokazał. No ja rzeczywiście wziąłem jakąś kontrowersyjną sprawę. Chyba wtedy to byli uchodźcy. No i to było coś, co było takie bardzo żywe w debacie publicznej.
Już temat zawsze gorący.
Tak. Mhm. I zacząłem jakby słuchać tego człowieka, który miał chyba wtedy rzeczywiście jakby przeciwne ode mnie poglądy, ale słuchałem go po to, żeby go zrozumieć, a nie po to, żeby go przekonać albo żeby go gdzieś tam, nie wiem, nie po to, żeby go przekonać.
Przeciągać na swoją stronę. Tak.
Pamiętam, że na końcu obydwaj mieliśmy łzy w oczach, bo doszliśmy do tego, na czym temu człowiekowi zależy. Mhm. I rzeczywiście to było tak głębokie doświadczenie, że no, do tej pory pamiętam to i to we mnie budzi emocje.
Na czym mu zależy, albo też czego się obawiał w swoim poglądzie i w swoim podejściu, prawda? Bo to jest bardzo tutaj też silny argument i emocja, prawda?
Tak, choć jednocześnie mam poczucie, że za stwierdzeniem, czego się obawiam, stoi też, na czym mi zależy, co chcę chronić.
Czyli jest to połączone ze sobą.
Myślę, że trochę tak, że to połączenie gdzieś tam jesteśmy w stanie znaleźć. Że jeśli się czegoś obawiam, to coś dla mnie jest tak ważnego, że obawiam się utraty tego. Mhm.
Czy nabywając umiejętność słuchania, nabywamy też umiejętność lepszego mówienia?
Nie wiem.
No powiedzieć chyba czasami coś trzeba.
Myślę, że trzeba czasem coś powiedzieć, jasne. Nie wiem, czy tam jest taki... Lepiej podobno nic nie mówić i wydawać się mądrym, niż powiedzieć i rozwiać te złudzenia, nie?
Ale ja, tak, oczywiście, ale ja chyba wiem, Tomasz, o co tobie chodziło. Jeżeli wejdzie nam w krew ta umiejętność słuchania, naprawdę słuchania, nie na niby, i stanie się już taką częścią życia, to sposób, w jaki my mówimy, naturalnie się zmienia. Z tego powodu, że nauczyliśmy się słuchania i w naturalny sposób uważamy, co mówimy, czyli znowu troszeczkę kolokwializując, jest to bardziej mówienie, a mniej klepanie.
Tak, tu się zgodzę i pod tym względem rzeczywiście mam wrażenie, że wtedy odpowiadamy na to, co ta osoba chce powiedzieć. Nie? Często jest tak, że rozmawiamy z kimś i mamy takie poczucie, że słuchamy nie po to, żeby zrozumieć, ale słuchamy po to, żeby odpowiedzieć. Mhm. Nie? Od razu ktoś już coś powie i my mamy przygotowaną odpowiedź na to.
Niestety.
Tak, i nie pozwalamy komuś dokończyć zdania, nie pozwalamy komuś skończyć myśli, postawić kropki.
Niestety. Tak to bywa.
Trochę przypomina mi się nasza poprzednia audycja odnośnie budowania relacji z jeździec a koni. Tam też bardzo ważne było umiejętność rozpoznania potrzeby konia. A tak rozmowa było z dzieckiem, no nie chcę porównywać dziecka do zwierzęcia, ale jeśli chodzi o jakiś sposób komunikacji swoich potrzeb, to tutaj może być dużo podobieństw. Więc jakoś te audycje mi się połączyły w całość, ale to tylko taka drobna dygresja. Dygresja oczywiście też zachęcamy Państwa do posłuchania sobie tej poprzedniej audycji i może tą analogię też Państwo znajdziecie, a może to jest duże jakieś nadużycie z mojej strony, a to już można ocenić samemu.
Ja ze swojej strony nie mam na ten moment więcej pytań.
Zakończymy przesłuchanie, chcesz powiedzieć, tak?
Tak, tak. Bardzo podobnie jak po ostatniej audycji. Bardzo wiele mi się w głowie pootwierało i teraz pozostaje mi tylko cicha refleksja. Bardzo dziękuję.
A propos audycji, to chyba sama nazwa nawet znaczy słuchanie albo słuchowisko, a Audi chyba to jest jakoś od słuchania.
Od słuchania, tak.
Więc posłuchaliśmy pana Krzysztofa Głowackiego, który uczy słuchać. Zachęcamy państwa do skorzystania z oferty pana Krzysztofa, z jego wiedzy i doświadczenia. Wszystkim nam tutaj w studiu, czyli mnie i Piotrowi. Jeszcze przez chwilę zdradzimy, że był tutaj z nami Janek Bylczyński, właściciel tego całego przedsięwzięcia, czyli Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej i Radia MPL. Tak. Wszystkim nam razem się bardzo przyjemnie słuchało pana Krzysztofa. Bardzo ciekawa to wiedza. i cisza też jest dobra.
Cisza jest potrzebna na pewno. Ja z kolei bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że mogłem tu przyjechać, mogłem się spotkać i mogłem tym słuchaniem też trochę się podzielić.
Bardzo dziękuję ze swojej strony, Piotr Milewski. Bardzo dziękuję za wysłuchanie naszej audycji. Dziękuję uprzejmie.
Z Państwem też żegna się Tomasz Kaczmarek. Dziękujemy bardzo i postaramy się przyprowadzić do studia kolejnego ciekawego gościa za tydzień. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.